jedziemy zaraz na koncert do Poznania. Mój przyjaciel Wojtek zdecydował się ze mną jechać, bo go poprosiłam, żebym dała radę dojechać i w nocy wrócić, więc po prostu ktoś musi mi towarzyszyć. To jest też w sumie postać związana z tą płytą, bo przecież Wojtek robił zdjęcia na okładkę.
Ja słyszę, że Ewelina Flinta jest w doskonałej formie i w świetnym humorze. Tak mi miło ciebie słyszeć po latach. Przepraszam, że wytykam od razu.
Proszę
ale
bardzo.
Mieć tyle lat na scenie oznacza wiedzieć, o co mi chodzi.
Tak, na pewno. Chociaż cały czas postrzegam siebie i to, co się dzieje w moim życiu, jako bycie w drodze. Zresztą też chyba na tym polega życie, że oczywiście my coś wiemy na pewnym etapie i oczywiście ja teraz wiem, jaka jestem, jak się zmieniłam, jaką muzykę teraz chcę robić, ale wiem, że życie to jest proces i wszystko się zmienia, więc to powiedzenie, że właściwie wszyscy jesteśmy w drodze, chyba jest najlepsze. W ogóle jest najzdrowsze takie przekonanie, że to jest jakaś zmienna.
Tę drogę muzyczną, bo się na niej pozwól skupimy, rozpoczynałaś wiele lat temu i nie od razu na scenie, tylko no, ktoś tobie wskazał, zacznij się uczyć muzyki, bo dziadek, pradziadek, babcia. Jak wchodziłaś na scenę? Jak się zaprzyjaźniałaś z muzyką? Dziś to jest twoja bardzo dobra przyjaciółka.
No widzisz, ja nie skończyłam żadnej szkoły muzycznej. Jedyne co, to mam za sobą rok w ognisku muzycznym, dlatego że w mojej miejscowości bardzo malutkie nie było szkoły muzycznej, tylko ognisko. A dlaczego rok? Dlatego, że Ewelina lat 10 nie była w stanie nauczyć się menuetu na pamięć i wtedy oprotestowałam te lekcje. Po latach zresztą spotkałam się z moją nauczycielką, panią Małgosią Zych i pani Gosia mnie zapytała: Ewelinka, ale dlaczego ty właściwie wtedy zrezygnowałaś z tych lekcji? Bo ja jej tego nie powiedziałam. Ja po prostu ogłosiłam całej rodzinie, że już nie będę chodzić na lekcje pianina. I oczywiście rozmawiałyśmy sobie po latach, śmiejąc się troszeczkę z tego. No przecież gdybym powiedziała jej wprost, to ona by mi coś innego zadała i inaczej poprowadziłybyśmy te zajęcia. Ale ewidentnie ja wtedy marzyłam o tym, żeby wyjść z koleżankami na podwórko, żeby się pobawić i nie siedzieć godzinami przy pianinie. Natomiast to pianino tak naprawdę wyniknęło z tego, że cała moja rodzina to jest bardzo, bardzo muzykalna, niewykształcona muzycznie, chociaż moja siostra to ognisko, którego ja nie skończyłam.
Ratowała honor.
Ona ma świadectwo. Właściwie była taką trochę latarnią dla mnie, wskazującą kierunek, no ale młodsza siostra już nie wytrzymała tego mozolnego ćwiczenia. Natomiast moja rodzina, rzeczywiście babcia, dziadek, flintowie śpiewali. Dziadek grał na akordeonie, śpiewali też w kościele, w chórze. Zresztą bardzo pięknie. Ciekawa historia też dotarła do mnie po latach. Dziwię się, że nikt nie pamiętał o tym, żeby mi to opowiedzieć w momencie, kiedy zaczynałam przygodę z muzyką już na serio. Mój dziadek Flinta przez pierwsze lata życia w Jasieniu, w kamienicy, na Kościuszki 30 ze swoją małżonką Gizelą i dziećmi, miał taki zwyczaj, że otwierał okno wychodzące na ulicę i grał na akordeonie przy tym otwartym oknie. Wszyscy właściwie sąsiedzi to słyszeli. Któregoś razu on nie mógł zagrać, i sąsiadka sprzeciwka, która bardzo chorowała i leżała w łóżku, zadała mojej babci pytanie: pani Gizelo, dlaczego Mietek nie gra? Ja tak lubię, jak on gra. Więc ja, kiedy usłyszałam tą opowieść, to właściwie zrozumiałam, skąd u mnie ta chęć wejścia na scenę, chęć zaśpiewania dla kogoś. I rzeczywiście w ogóle to moje całe dzieciństwo było takim rozśpiewanym dzieciństwem, dlatego że przy uroczystościach rodzinnych, nie tylko na święta jak Boże Narodzenie, ale rzeczywiście urodziny, imieniny, graliśmy, śpiewaliśmy. W tym małym miasteczku było wiadomo, że o, u Flintów to się śpiewa.
To się gra i śpiewa.
Tak.
To już była twoja pierwsza scena właściwie. Menuet pamiętasz, którego porzuciłaś, kompozytora?
Nie pamiętam, wykasowałam to z pamięci. Brutalnie.
Ale twoje piosenki, które potem przedstawiałaś, też potańczyć można było. W twojej muzyce każdy taniec jest do dotknięcia.
Faktycznie te utwory, myślę, że jak najbardziej się nadają też do tańca. Zresztą na koncertach wiele osób tańczyło. To był taki swobodny, nawet bardzo często swobodny, indywidualny taniec, co ja też oczywiście wykonywałam na scenie. Przez wiele lat zresztą byłam takim huraganem, bo no nie tylko śpiewałam, biegałam, skakałam po tej scenie. Teraz się troszeczkę uspokoiłam. Przyszłam do jakby większych subtelności. Każdy utwór to jest piosenka z ciekawą muzyką, tekstem, przy której ciało może pójść w ruch.
Chciałaś być na scenie, tak? Dlaczego? Bo ludzie będą mnie oklaskiwali, bo wiem, że jestem muzykalną osobą, wiem, że jestem na tyle silna, że porwę tłumy. Właśnie co ciebie na tę scenę wciągnęło? Jest tyle zawodów innych. Mama byłaby zadowolona, gdybyś była na przykład lekarką. Dziadek Mieczysław oczywiście na pewno zadowolony, że poszłaś w jego ślady. Taki mało konkretny zawód. Co to jest? Tak, tak skakać całe życie?
No widzisz, ale to nie tylko dziadek Mieczysław grał na akordeonie, tata też gra na akordeonie. Mało tego, nauczył się sam grać na organach kościelnych i do tej pory gra i śpiewa. Co mnie tam tak pognało?
Właśnie w zupełnie inny rodzaj muzyki w ogóle.
Co mnie pognało? Na pewno było to, że jak się jest dzieckiem i śpiewa się w domu dla rodziny jakąś piosenkę i się okazuje, że wszyscy są tacy zachwyceni, to jest to coś, co nakręca. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że nie byłam w stanie uciec przed muzyką, skoro się w takim domu wychowałam. Oczywiście były pomysły, żeby robić coś innego, bo po liceum poszłam do nauczycielskiego kolegium języka niemieckiego, czyli miałam być nauczycielką niemieckiego. Wytrzymałam tam 3 miesiące, wróciłam do domu wykończona, bo całe dnie właściwie, noce zarwane przy książkach, słownikach. I wyobraź sobie, że najlepsze oceny w tym kolegium języka niemieckiego miałam z angielskiego.
A poszłaś na niemiecki.
Poszłam na niemiecki, tak, to było komiczne faktycznie. Ten niemiecki chyba jest taki zbyt uregulowany dla mnie, że jednak ten ordnung niemiecki to nie jest moja natura. Bywam gdzieś tam ogarnięta, ale jednak bywam taką kulką chaosu, która musi się jakoś powstrzymać i pilnować kalendarzy. Nie jest to łatwe, ale to pewnie też jest ta moja jakaś artystyczna natura.
Właśnie w muzyce, którą przedstawiasz, trzeba być takim troszkę niepoukładanym, choć teraz jesteś już korekt. Wiadomo, że już wiesz, o co tobie, jak twoja młodsza publiczność mówi, kamał.
Mm-hmm. To prawda, rzeczywiście, nawet jak patrzę na te setlisty koncertowe, to pod koniec utworu bardziej dynamicznego, kiedy zerkam na setlistę, żeby sobie przypomnieć, co będzie następne, już kończąc, bardzo szybko się przestawiam do zupełnie innego nastroju. I to jest bardzo ciekawe, jak w ciągu tych kilku minut można się tak przełączać na różne emocje i też opowiadać o swoich jakichś przygodach, przeżyciach, bo rzeczywiście ta nowa płyta Mariposa ma dużo takich opowieści bardzo ważnych dla mnie, częściowo też amerykańskich. To, co stworzyłam, było zainspirowane podróżą do Stanów. To jest ciekawe, ale bardzo przyjemne też. Ja widzę, że publiczność wspaniale przyjmuje to, co im daje. Słuchają z ciekawością moich opowieści i wychodzą z jednej strony szczęśliwi, z drugiej uduchowieni. Często przychodzą do mnie i mówią, jacy są wdzięczni. I dla mnie to po prostu jest jak najlepszy prezent na gwiazdkę. Taki odbiór tej nowej muzyki przez publiczność.
Wiele lat ciebie nie było na scenie. Czy potrzebna była tobie taka przerwa? Myśmy na ciebie długo czekali.
To prawda, to prawda.
No, mówi, co
się?
Ona taki leń? Miała tyle przebojów i mówi, nie, halo?
Nie. To
tłok na scenie to wycofuje się?
To nie była kwestia lenistwa, to na pewno nie. To różne sytuacje się wydarzyły. Rzeczywiście po tych pierwszych ogromnych hitach ja częściowo byłam też przytłoczona tym, co się wydarzyło. Byłam bardzo szczęśliwa, ale intensywność ogromna, naprawdę. I kiedy zabierałam się do tworzenia następnych rzeczy, no różnie było z tą jakością, ale też to, co było trudne, oczekiwania innych względem mnie, czyli oczekiwania wytwórni, oczekiwania publiczności, oczekiwania managementu. Jedno wielkie oczekiwania. I to w pewnym momencie na pewno spowodowało, że to mnie bardzo przytłoczyło. Tym bardziej, że te pierwsze lata były tak intensywne. W ogóle pierwsza moja trasa to były 2 miesiące grania praktycznie codziennie, po 25 koncertów w miesiącu. Wracaliśmy do domów, robiliśmy pranie. Często większość z nas przynosiła jeszcze mokre ubrania i suszyliśmy je w busie. To był czas, kiedy nie było jeszcze autostrad, nie było dróg ekspresowych poza Katowicką. Więc jeśli miałam koncert na przykład w Szczecinie, a zdarzyło się tak, rzeczywiście chyba to był Szczecin, jakaś Jelenia Góra, to my do tej Jeleniej Góry jechaliśmy 11 godzin. I ja wchodziłam na scenę w biegu, tak naprawdę resztką sił śpiewałam te koncerty. Mimo to śpiewałam je naprawdę świetnie. No ale później dorobiłam się na przykład guzków śpiewaczych, bo to musiało się tak skończyć. Przy takiej eksploatacji organizmu to było właściwie do przewidzenia. Zresztą nie jestem jedyną artystką, która przez coś takiego przechodziła. No była druga płyta w 2005 roku, później był duet z Łukaszem Zagrobelnym w 2008, który okazał się wielkim hitem. Zresztą dostaliśmy nawet nagrody za ten utwór. No i wydawało się, że zaraz będzie płyta, ale oczywiście znowu te oczekiwania. W międzyczasie były też projekty bardzo ciekawe. Były też projekty muzyczne społeczne. Parę lat temu wzięłam udział w projekcie mojej przyjaciółki, która zresztą napisała tekst do utworu Żałuję. Projekt międzynarodowy muzyczno-społeczny Sounds Like Women, a jeszcze od jakichś 5 lat występuje z zespołem Voice Band, który jest chórem męskim, taką właściwie trochę kopią przedwojennych Revelersów i wykonujemy utwory przedwojenne, rewiowe, kabaretowe, filmowe, komediowe i to jest coś, co sprawia mi też ogromną radość, dlatego że ja jestem jeszcze inna na scenie z tym zespołem. Ale to też jest Ewelina, tylko Ewelina, która może się troszkę bardziej powygłupiać, która może takiego aktorskiego sznytu jeszcze dodać do tego wszystkiego. A to, co jest bardzo miłe, to fakt, że śpiewam z 4 świetnymi śpiewakami, którzy występują w Filharmonii Narodowej, w Operze Królewskiej. No ale też założyciel tego zespołu, Arek Lipnicki, występował i nadal występuje w kabarecie Rafała Kmity. I co ciekawe, pierwszą płytę zespół Voice Band nagrał z Anitą Lipnicką, czyli rodzoną siostrą Arka Lipnickiego, założyciela tego zespołu. No więc piękne rzeczy stworzyli i my nadal tworzymy w tym składzie. Prawdopodobnie w przyszłym roku ukaże się płyta już ze mną gościnnie.
Byłyśmy w czasach Revelersów,
ale
teraz płyta, po którą warto sięgnąć, zwróciłaś uwagę na to, że jest przemoc, na to, że źle kobiety są traktowane. O mężczyznach też mówisz, no to taka doświadczona osoba stoi na własnych nogach. Dobrze, że ciebie nie było. Tak wiele lat na scenie. Trzeba było liznąć życia mocniej.
Chyba tak, tak. Może i dobrze, że mnie nie było. Chociaż czasami myślę sobie, że ach, warto by było wydać jeszcze jednak coś wcześniej, ale faktycznie mi tutaj wiele popsuła ta nieszczęsna pandemia. Zresztą nie tylko mi, wielu artystom również. Ale rzeczywiście to, co teraz wydaję, to jest na pewno dojrzałe, bardzo przemyślane. To są teksty bardzo ważne, tak jak mówiłaś o kobietach, o tym, co spotyka kobiety, ale nie tylko. Są też teksty o relacjach, jak na przykład utwór, który uwielbiam, który jest ostatnim singlem z albumu 17 godzin. To jest utwór, który opowiada o takim urywku mojej tej amerykańskiej podróży, czyli momencie, kiedy jechałyśmy z Agnieszką autobusem z Nowego Orleanu do Charleston i rzeczywiście trwało to 17 godzin. I to, co się wydarzyło w tym autobusie, było tak niesamowitym przeżyciem, bo i jakimś takim dziwnym, trochę traumatycznym, bo tam siedział jakiś facet, który się wlepiał we mnie do tego stopnia, że musiałam się zamienić z przyjaciółką miejscami. Ale za nami siedziały kobiety, imigrantki z Ameryki Południowej z małymi dziećmi, które miały na szyi karteczki powieszone z napisaną po angielsku trasą, skąd dokąd jadą, bo one nie mówiły po angielsku. W ogóle jak weszliśmy do tego autobusu, to kierowca z Alabamy zapytał wszystkich o coś. Nikt nie zrozumiał, bo on miał tak silny akcent z Alabamy. Zresztą jak chcesz sobie przypomnieć, jaki to jest akcent, albo państwo mają ochotę, to wystarczy obejrzeć kawałek filmu Forrest Gump i tam przyjaciel Forresta, Baba, pochodzi właśnie z Alabamy i on mówi z tym akcentem, bardzo dziwnym, momentami trudnym do zrozumienia. Rzeczywiście nikt z nas nie zrozumiał, więc poprosiliśmy, żeby powtórzył jeszcze raz, co chce powiedzieć i tu się udało zrozumieć. Pytał o to, czy ktoś z państwa rozmawia w języku hiszpańskim, bo mamy tutaj panie, które nie rozmawiają po angielsku. No i tak się pięknie złożyło, że moja przyjaciółka Agnieszka mówi świetnie po hiszpańsku, więc całą drogę tłumaczyła to, co kierowca ma do przekazania, że teraz jest taki i taki przystanek, takie miasto, że mamy tyle godzin przerwy, że wszyscy mogą wyjść i tak dalej, i tak dalej. No ciekawe to było. Rzeczywiście ta cała podróż autobusem dla mnie stała się wyjątkową metaforą tego, co w życiu jest ważne i jak bardzo ważne jest to, żeby być po prostu człowiekiem, żeby być uważnym na drugiego człowieka, i też chcieć widzieć, dostrzegać, chcieć pomóc, bo o to chodzi przede wszystkim w człowieczeństwie.
Twoja najnowsza płyta to jest płyta z przesłaniem.
Na pewno, ale nie tylko. Tam też są takie utwory dość lekkie, jak na przykład utwór Dada, do którego tekst napisał Jacek Budyń-Szymkiewicz. I to jest w ogóle w sumie zabawna historia, bo przecież mogłam napisać tekst do tego utworu, ale ja bardzo chciałam mieć tekst Budynia, czyli tego Budynia ze Szczecińskiego, Pogodna, słynnego Jacka Szymkiewicza. I Jacek się zgodził, napisał ten tekst, napisał genialny tekst, przezabawny, męsko-damski, relacyjny. No ja się cieszę, że zdążyłam, że to marzenie się spełniło. Jest mi strasznie przykro, że Jacka już nie ma z nami, ale ta ogromna jego przepiękna twórczość, tak bogata, tak kolorowa, bo to był człowiek, który był tak niesamowicie kreatywny. On się bawił słowem, ale też bawił się muzyką w nieokiełznany sposób i to było najpiękniejsze w nim.
Pięknie wyglądasz tu w ogóle w studiu. Ja mówiąc o tym pięknie, myślę o płycie Mariposa. Warto dotknąć, pooglądać artysta wielki koło ciebie, Wojtek Olszanka. Nic nie mówi, dobrze, niech nie mówi. O, to jest ten
tylko
głos.
Się śmieję, tak.
Wojtku, możesz słów parę, chociaż się przemęczyć, bo ja wiem, że ty żyjesz po to, żeby tworzyć, stworzyć jakąś wizję. Tak, pokażę Ewelinę Flintę, żeby każdy chciał być jeszcze bliżej niej. Wojtku, możesz tu troszeczkę słów parę ułożyć? Za dwa zdanka.
Cóż ja mogę powiedzieć?
No możesz.
Cóż ja mogę powiedzieć i zamilkł. Zanim się Wojtek rozkręci, to ja słowem wstępu jeszcze powiem, że Wojtek zrobił wszystkie zdjęcia do moich singli.
No dwie baby siedzą i nic, no.
Tak, tak, nie, tak. Nie, nie. A Wojtek jest gadułą, ale chyba mikrofon, tłumacz się.
Wiecie co, ja myślałam, że ja tylko będę sobie tutaj siedzieć i słuchać.
I jak się tobie słuchało, powiedz
ale
mi.
Nie, bardzo dobrze mi się słucha. Dowiedziałam się kilku nowych rzeczy na temat Eweliny, na temat Eweliny rodziny, którą zresztą dobrze znam.
Ale my chcemy też się o tobie dowiedzieć. Ty wiesz, o ilu rzeczach Ewelina nie wie? Dlaczego ty tak ją inaczej widzisz niż każdy?
Z nami to jest tak, że my mamy różne stany emocjonalne w swoim życiu. I Ewelina, i ja. I bardzo często jest tak, że Ewelina do mnie dzwoni i mówi, wiesz Wojtek, może byśmy jakąś sesję zrobili. No i wtedy wygląda to tak, że Ewelina pakuje się, zabiera ze sobą 5 stylizacji, wchodzi do mnie do domu, wszystko mamy porozrzucane, porozwane. Tak. Wybieramy jakieś ciuchy i na przykład o, dzisiaj byśmy zrobili tak, że mam taką, nie wiem, jakąś fajną lampę wiszącą u mnie w domu i pod tą lampą zróbmy zdjęcie.
Czyli ona wymyśliła to wszystko, jak to wygląda, czy ty?
Często jest tak, że ja, często jest tak, że Ewelina, my uzupełniamy się bardzo dobrze.
Przyjaźń już wieloletnia, rzeczywiście się dobrze tak. Znamy. Mieszkamy 4 kilometry od siebie i te spontaniczne sytuacje mają szansę w ogóle zaistnieć.
Właśnie tak. I teraz Wojtku, no masz twórczość konkretną. My twórczość odbieramy nie tylko przez uszy, ale przez zmysł wzroku. Zobacz, jak ładnie ułożyłam. Staram się teraz jak najwięcej mówić, żeby ciebie nakłonić na wejście do twojej pracowni.
To, że my mamy taką relację, a nie inną, rzutuje na to, że te zdjęcia nasze są takie, a nie inne, bo to jest tak, że Ewelina przy mnie się czuje bardzo komfortowo i na tym to wszystko polega, bo bardzo często jest tak, że artysta wchodząc do studia fotograficznego pierwszy raz spotyka się w tym studio z fotografem, który ma go fotografować. Przeważnie jest tak, że zanim zacznę fotografować daną osobę, czy to jest do wywiadu, czy tak jak z Eweliną robiliśmy jakieś zdjęcia do singli, to staram się tą osobę poznać. To wtedy na pewno jest dużo łatwiej. Także tak, a z Eweliną mamy tak, że chodzi o komfort jej pracy.
Tak, mnie się zdarzyły takie sesje zdjęciowe, gdzie fotograf zapomniał, co jest najważniejsze, a zdecydowanie, jeśli fotografujemy osobę, to ja uważam, że najważniejszy jest jej komfort. A jeśli zdjęcie ma być niekomfortowe w swoim wyrazie, to ważne, żebyśmy się zrozumieli, co robimy, jak robimy i żeby znaleźć, nawet nie wiem, zagrać tą sytuację. Bo są takie fotografie, które są dla osoby fotografowanej bardzo trudne. O rany, no na przykład pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to akty. No nie jest to łatwa fotografia. Tym bardziej te rozmowy, to zrozumienie się i ta świadomość fotografa, że osoba fotografowana musi czuć się przy niej.
Musi czuć się komfortowo, ale też tak. Musi zaufać, bo w momencie, kiedy tak, zaufa, to wydobędziesz z tej osoby takie emocje, o które tobie chodzi, które chcesz sfotografować. Jeśli chodzi o nasz duet, to się sprawdza. My zrobiliśmy bardzo dużo sesji, które jeszcze nigdy nie ujrzały światła dziennego. To zdjęcia są rzeczywiście wyjątkowe.
Tak, i nawet żartujemy i chyba z tych żartów będzie coś poważnego, bo w sumie doszliśmy do tego, że można by zrobić wystawę z tych zdjęć, które Wojtek mi zrobił, a nigdy jeszcze nie zostały opublikowane. Wojtek w ogóle jest wykształconym fotografem po łódzkiej filmówce. Zrobił wyjątkową swoją magisterską pracę, bardzo ciekawą Woman. On teraz się łapie za głowę, ale to jest naprawdę ciekawa praca i zresztą można obejrzeć na jego social mediach te zdjęcia. Natomiast co ważne jest, faktycznie on jest jednym z niewielu fotografów, którzy mają tak głęboką świadomość, że ten komfort osoby fotografowanej ma ogromne znaczenie.
To wernisaż kiedy robimy? No skończmy to jakoś... skończmy to jakoś konkretnie. Płyta jest, materiał na wernisaż jest.
Ja to zrobię. Obiecuję państwu i Wojtkowi. Zresztą on już zaczął nabierać na to ochoty i to się wydarzy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
Tak, zaczniemy od Szczecina.
Przyglądamy się tobie, Wojtku, ale słuchamy przede wszystkim Eweliny Flinty. Dziękuję wam bardzo. Bezpiecznej drogi, szerokiej nie życzę, ale bezpiecznej na kolejne koncerty, spotkania z fanami, z ludźmi, którzy sobie zasłużyli, by z tobą mogli być.
Bardzo dziękuję.
Niesamowite, co? Miałeś swój debiut w radiu.
Tak.